Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Papież przyjął na audiencji Piotra Nowina-Konopkę, nowego ambasadora Polski przy Watykanie, który złożył listy uwierzytelniające. Po ceremonii w Pałacu Apostolskim modlił się m.in. przy grobie błogosławionego Jana Pawła II.
Chrześcijańska nadzieja to coś więcej niż ludzki optymizm, mówił Franciszek podczas porannej mszy w domu świętej Marty. Wskazał, że dla chrześcijan prawdziwą nadzieją jest Jezus.
W Petersburgu konsekrowano kościół świętego Antoniego. Jest to już 8. świątynia katolicka w mieście nad Newą.
Witamy Państwa 9 września i zapraszamy na nasz program informacyjny.
Papież przyjął na audiencji nowego ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej, który złożył listy uwierzytelniające. Piotr Nowina-Konopka spotkał się także z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone. Po ceremonii w Pałacu Apostolskim udał się wraz z towarzyszącymi mu osobami do Bazyliki Watykańskiej, gdzie modlił się przed grobami świętego Piotra oraz błogosławionego Jana Pawła II.
Nowy przedstawiciel naszego kraju przy Watykanie urodził się 64 lata temu w Chorzowie. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie uzyskał doktorat z nauk ekonomicznych. Był tam adiunktem. Wykładał też w Instytucie Teologicznym w Gdańsku i uczestniczył w powstaniu tamtejszego Klubu Inteligencji Katolickiej. Należąc od 1980 roku do Solidarności, był rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy, zaś przy Okrągłym Stole rzecznikiem tzw. strony społecznej.
W latach 1991-2001 Nowina-Konopka był posłem na Sejm. Brał udział w negocjowaniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Należał do inicjatorów powstania Polskiej Fundacji imienia Roberta Schumana, której był prezesem. Ponadto pełnił funkcję rektora Kolegium Europejskiego w Natolinie. W Parlamencie Europejskim był kolejno dyrektorem do spraw kontaktów z parlamentami krajowymi i z Kongresem USA.
Nowego ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej zapytaliśmy o jego pierwsze wrażenia po spotkaniu z papieżem Franciszkiem.
Muszę powiedzieć, że szedłem przez te wszystkie sale z mocno ściśniętym gardłem, zwłaszcza, że kluczowym punktem jest rozmowa z Ojcem Świętym. Nigdy go w życiu wcześniej nie spotkałem. Mam za sobą doświadczenie wielokrotnych rozmów z Janem Pawłem II, Polakiem, do którego wszyscy mieliśmy szalenie bliski stosunek. I przyznam, że troszkę obawiałem się, że trzeba będzie coś przełamywać w relacjach, w rozmowie między ambasadorem Rzeczypospolitej i obecnym papieżem. Gruntownie się pomyliłem. To była rozmowa, która toczyła się tak, jakbyśmy się już wielokrotnie spotkali. Jego sposób bycia, który ośmiela do tego, żeby mówić o ważnych sprawach otwartym tekstem. I on też mówi otwartym tekstem. To była rozmowa, która mi dała ogromną odwagę do pełnienia mojej służby. Jestem nią bardzo przejęty, zresztą myślę, że trudno mi ukryć to, że do mikrofonu Radia Watykańskiego mówię z jeszcze trochę ściśniętym gardłem. Proszę mi to wybaczyć, ale to się zdarza raz w życiu.
Chrześcijańska nadzieja to coś więcej niż ludzki optymizm, mówił Franciszek podczas porannej mszy w domu świętej Marty. Papież wskazał, że dla chrześcijan nadzieją jest Jezus ze swoją mocą uwalniania i czynienia wszystkiego nowym. Przypomniał zarazem, że w zestawieniu z cnotami wiary i miłości nadzieję traktuje się często jako cnotę drugorzędną.
Nadzieja jest darem, dlatego też święty Paweł powie, że nigdy nie zawodzi. Dlaczego nadzieja nie może zawieść? Ponieważ jest darem pochodzącym od Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi nam, że nadzieja ma imię. Nadzieją jest Jezus. Nie możemy powiedzieć, pokładam nadzieję w życiu, pokładam nadzieję w Bogu. Nie. Jeśli nie powiesz, pokładam nadzieję w Jezusie Chrystusie, żywej osobie, która przychodzi teraz w Eucharystii, która jest obecna w swoim Słowie, to nie jest to nadzieja. To dobry nastrój, optymizm.
Papież nawiązał do dzisiejszej Ewangelii ukazującej Jezusa uzdrawiającego w szabat, co spotyka się z powszechnym potępieniem przez uczonych w piśmie i faryzeuszy. Jezus uzdrawia uschłą rękę i pokazuje rygorystom, że nie są wolni. Wolność i nadzieja idą w parze. Tam, gdzie nie ma nadziei, nie może być i wolności, podkreślił Franciszek. Wyznał zarazem, że smutkiem napawają go księża pozbawieni nadziei, a dają radość ci, którzy dożywają kresu życia, napełnieni nie tylko optymizmem, ale właśnie nadzieją. Zaapelował, by księża byli znakami tej chrystusowej nadziei, która jest w stanie wszystko uczynić nowym.
Światowy przemysł wydobywczy musi zwracać większą uwagę na problemy etyczne, społeczne i środowiskowe, które wiążą się z jego działalnością, a nie tylko kierować się zyskiem. Watykański sekretarz stanu przypomniał o tym w przesłaniu, które skierował w imieniu Ojca Świętego na niecodzienny dzień refleksji zorganizowany przez Papieską Radę Justicji et Pax. Po raz pierwszy poświęcony był on konsekwencjom działania przemysłu wydobywczego i wzięli w nim udział przedstawiciele największych światowych koncernów.
Kardynał Tarcisio Bertone przypomniał, że eksploatacji zasobów mineralnych w Afryce czy krajach rozwijających się na innych kontynentach niejednokrotnie towarzyszy wyzysk i niesprawiedliwość. Lokalne społeczności niewiele z tego mają. Zatrudniani przy wydobyciu ludzie są wyzyskiwani, a prace prowadzone są bez poszanowania dla środowiska naturalnego.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Szerokim echem odbiły się na świecie papieskie słowa krytykujące przemyt broni, który podsyca wojny, a ostatnio szczególnie te w Syrii. Arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Watykanu przy genewskich agendach Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaznacza, że to przypomnienie Franciszka jest bardzo istotne, gdyż o tym, co się dzieje na świecie, decyduje zysk będący dla wielu najwyższym prawem. Tylko w ubiegłym roku na zbrojenia wydano na całym globie 1 750 000 000 000 dolarów. 8% tej sumy dotyczy Bliskiego Wschodu, mówi arcybiskup Tomasi.
Chodzi o naprawdę ogromne zyski, które można osiągnąć z handlu bronią. Stąd też niektórzy dolewają benzyny do ognia wojen po to, by móc sprzedać jeszcze więcej. Jest jeszcze jedna sprawa, która wydaje mi się być zupełnie niedostrzegana, gdy chodzi o handel bronią. Zasila on i umacnia kryminalistów oraz różnego rodzaju mafie. Interesy handlowe, jak mówi papież, odgrywają znaczącą rolę w eksporcie broni. Zyski to jednak nie tylko interes przemytników, ale i państw, które produkują i sprzedają broń, takich jak Stany Zjednoczone, Rosja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Izrael, Chiny i inne. W niektórych państwach przemysł zbrojeniowy jest znaczącym czynnikiem gospodarki.
Dramatyczny wzrost liczby syryjskich uchodźców stawia także przed kościelnymi organizacjami niosącymi im pomoc nowe wyzwania. Wskazuje na to kardynał Robert Sarach, kierujący watykańską dykasterią charytatywną. Przypomina jednocześnie, że praca Kościoła na rzecz uchodźców jest bardzo ceniona na całym Bliskim Wschodzie, ponieważ wsparcie niesione jest wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich wiary i przekonań politycznych.
Przewodniczący papieskiej Rady Cor Unum, który jeszcze na prośbę Benedykta XVI odwiedził obozy dla uchodźców w Libanie i Jordanii, podkreśla, że i tak już wówczas ciężkie warunki życia w tych prowizorycznych strukturach z każdym tygodniem się pogarszają. Oferowana tam pomoc żywnościowa jest niewystarczająca, a ludzie nie mają pracy. Brakuje im zatem środków na podstawowe produkty. Coraz pilniejszym wyzwaniem staje się objęcie dzieci programami edukacyjnymi oraz zapewnienie kobietom pomocy psychologicznej. Wciąż za słabo zdajemy sobie sprawę z faktu, że w obozach prawie nie ma mężczyzn, walczą po którejś ze stron albo zostali porwani jako siła robocza. Troska o przyszłość rodziny spoczywa zatem na barkach niezwykle doświadczonych kobiet, podkreśla kardynał Sarach.
Czy dzień postu i modlitwy o pokój, do których wezwał papież Franciszek, jest podjęciem przez obecnego Ojca Świętego drogi Benedykta XV, który czynił ogromne wysiłki, by nie dopuścić do wybuchu I wojny światowej? Między innymi o to zapytało przyszłego sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, arcybiskupa Pietro Parolina, wenezuelskie czasopismo Diario Cattolico.
Pokój był zawsze jedną z największych trosk papieży. Tak było za Benedykta XV. Przypomnijmy także to wszystko, co zrobił Pius XII w czasie II wojny światowej, aby zbliżyć nas bardziej do siebie i osiągnąć pokój. Ja byłem świadkiem bezpośrednim i daję świadectwo wysiłków, jakie podjął Jan Paweł II, kiedy doszło do wojny w Zatoce Perskiej i później wojny w Iraku. Jak mocnych słów wtedy użył i jakich działań dyplomatycznych się podjął. Wydaje się, że papież Franciszek idzie po tych samych śladach, po tej samej drodze, jednej z największych trosk Stolicy Apostolskiej, którą jest pokój na świecie.
Konsekracja kościoła świętego Antoniego z Padwy odbyła się wczoraj w Petersburgu. To już 8. świątynia katolicka w mieście nad Newą. Uroczystości jej poświęcenia przewodniczył kierujący moskiewską archidiecezją arcybiskup Paolo Pezzi.
Kościół świętego Antoniego należy do klasztorów franciszkanów konwentualnych. W Petersburgu obecnych jest już wiele wspólnot zakonnych, jednak ich członkowie mieszkają zwykle w blokach. Klasztor franciszkanów jest jedynym z nielicznych w Rosji posiadających tradycyjną strukturę. Został wybudowany wraz ze świątynią w miejscu zrujnowanej fabryki, którą 17 lat temu nabyli franciszkanie z Polski. Prawdziwą ozdobą kościoła jest ołtarz zrobiony z dawnego relikwiarza, w którym przez kilka lat spoczywały doczesne szczątki świętego Antoniego z Padwy. Mówi ojciec Jacek Ciupiński, asystent generała zakonu braci mniejszych konwentualnych.
Dla nas, dla naszego zakonu jest na pewno ważne to, że kościół został poświęcony po latach jego budowy. Ważne jest też to, że został poświęcony wraz z ołtarzem, który rzeczywiście jest relikwią świętego Antoniego. Jest to dar nie tylko miasta Padwy, nie tylko naszych braci z konwentu padewskiego, właśnie dla naszych braci tutaj w Rosji, ale dla całego kościoła tutejszego.
Kościół świętego Antoniego gromadzi setki wiernych podczas nabożeństw do świętego cudotwórcy. Przy klasztorze działa szkoła społeczna Caritas, biblioteka i trzeci zakon franciszkański. Dla Radia Watykańskiego z Sankt Petersburga, Michał Fatiejew.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W poznańskiej katedrze Sacre Biskupią przyjął wczoraj ksiądz Damian Bryl. 13 lipca papież Franciszek mianował tego kapłana biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej. Podczas uroczystości biskup Damian Bryl przypomniał słowa wypowiedziane w dniu ogłoszenia nominacji. Jestem, dziękuję, ufam.
Jestem, bo wierzę, że zostałem powołany przez Pana Jezusa i chcę odpowiedzieć na Jego zaproszenie. Jestem gotów to podjąć, podjąć to, co On przygotował. Dziękuję, bo niczym nie zasłużyłem na to, abym został wybrany. To wszystko jest darem dobrego Boga. Ufam, bo głęboko wierzę, że wszystko, co było, jest i będzie w rękach naszego Ojca, który jest w niebie.
Biskup Damian Bryl urodził się w 1969 roku w Jarocinie. Jest obecnie najmłodszym polskim biskupem. W swoim herbie umieścił krzyż i napis zaczerpnięty z drugiego listu do Koryntian. Miłość Chrystusa przynagla nas. 18 chińskich przełożonych żeńskich zgromadzeń zakonnych przebywa w Polsce na 3-tygodniowym zjeździe formacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Sinikum imienia Michała Bojma. Celem spotkania jest wsparcie życia konsekrowanego sióstr w Chinach oraz wzajemna wymiana doświadczeń, podkreśliła sekretarz stowarzyszenia, siostra Weronika Maria Klebba ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic Ducha Świętego.
Prócz spotkań z siostrami różnych zgromadzeń, siostry korzystają też z wykładów dotyczących Słowa Bożego i też różnych wymiarów życia konsekrowanego, czy to rozwoju i formacji ludzkiej, czy też tej formacji ściśle związanej z życiem konsekrowanym.
Zjazd zakończy się 26 września.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.